Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski. Zapraszam na kolejne wydanie Datownika. Dziś głównym jego bohaterem po raz drugi już, bo dwa lata temu rozmawialiśmy już na temat tego autora, będzie Alfred Szklarski. A moim gościem dziś w audycji jest pisarz Jarosław Molenda, autor, to bardzo ważne, pierwszej biografii Alfreda Szklarskiego. Dobry wieczór, Panie Jarosławie.
Dobry wieczór.
Historia Alfreda Szklarskiego to doskonały przykład, jak poplątane i całkowicie niejednoznaczne były polskie losy w XX wieku. Zacznijmy od początku. Alfred Szklarski urodził się w Chicago. Dlaczego właśnie tam?
Urodził się w Chicago, tak poświadczają niektóre dokumenty, ponieważ jego rodzice wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Mhm. Badając ten trop, natknąłem się w tych dokumentach na pewne nieścisłości, gdyż na przykład w dokumentach z wyspy Ellis, gdzie były rejestrowane przybycia imigrantów, znalazłem dokument, który mówi, że to jest najwcześniejszy dokument, gdzie pojawia się Alfred Szklarski,
tak,
który mówi, że do Stanów Zjednoczonych Alfred Szklarski przybył pierwszy raz, przynajmniej tak by wynikało ze stempla, który jest na tych dokumentach, we wieku 11 miesięcy, w 1913 roku. Jest tam taka pieczątka, non-immigration alien, która mówi, że nie jest imigrantem, a jednocześnie jakby zaprzecza temu, bo jest cudzoziemcem.
Tak.
Gdy rozmawiałem z córką pisarza, pytając o tę kwestię, ona zarzekała, że nie, tato urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, to nie ma żadnych wątpliwości, tak? No ale są wątpliwości, bo skoro pieczątka przystawiona przy jego nazwisku mówi, że no faktycznie nie jest imigrantem, ale jest cudzoziemcem. A specyfika nadawania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych polega na tym, że dziecko zrodzone, nawet choćby z pary imigranckiej,
tak,
ale urodzone w Stanach Zjednoczonych, naturalną koleją rzeczy, no po prostu z automatu staje się obywatelem Stanów Zjednoczonych, tak? No to zadziwiająca jest ta pieczątka. Być może wynikająca z błędu urzędnika. No ja w to nie wnikam, nie jestem w stanie po ponad 100 latach tego rozstrzygnąć, tak? Ale pojawia się jeszcze jedna nieścisłość, ponieważ w oficjalnych dokumentach, ja już pomijam, że pojawiają się dwie daty urodzenia, bo jest w metryce chrztu jest pierwszy.
Tak, tutaj pierwszy też lutego. Mamy nieścisłość.
Mhm. Tak, jest 1 lutego, a oficjalnie to jest 21 stycznia, tak? 1912 roku jeszcze zaznaczam. I ten pierwszy dokument, o którym wspominałem, ten z wyspy Ellis, odnotowuje przybycie Szklarskiego, zaznaczam, ma 11 miesięcy.
Tak.
A dokument jest z października 1913 roku, więc tak naprawdę to on ma wtedy 22 miesiące, więc kolejna jakaś.
Jeszcze bardziej nam się tu wszystko nie zgadza.
Tak, kolejna zadziwiająca nieścisłość. Ta metryka chrztu, o której wspominałem, też jest zadziwiająca, ponieważ to jest jakby dokument, ale poświadczony 10 lat później, czyli w 1922 roku, czyli 10 lat po narodzinach, tak? Więc mówię, no jest dość dużo takich zadziwiających niekonsekwencji chronologicznych i dokumentacyjnych.
To wszystko zresztą doskonale pokazuje pan w swojej książce. Alfred Szklarski ma 10 lat, kiedy wraca do Polski i tutaj pozwolę sobie zacytować. Wspominał później to tak. Płakałem z tęsknoty za Ameryką. Wcześniej nawet mi w głowie nie zaświtało, iż można żyć w takiej nędzy. Skąd zatem decyzja rodziny o przyjeździe do Polski? Czy tutaj działały względy patriotyczne?
Nie sądzę. To jest też dość enigmatyczny wątek. Raczej patriotyczne w jakiś sposób, ale raczej emocjonalne. Bo to oczywiście nie była decyzja małoletniego Alfreda, tylko jego matki, tak? Z takich troszeczkę informacji między wierszami można wyczytać, że po pierwsze w rodzinie się nie układało. Dwa, że matka Alfreda niezbyt dobrze czuła się jednak w Stanach Zjednoczonych. Ojciec się zaaklimatyzował, takie odnoszę wrażenie, błyskawicznie jemu ten klimat tam odpowiadał, ale matka źle znosiła pobyt. Zresztą no, miejmy na uwadze, jakie to są czasy, tak? No to są jednak imigranci, mamy czasy w prohibicji, wojny gangów, no ulice amerykańskich miast nie należały do najspokojniejszych.
To się zresztą nie zmieniło do dzisiaj.
No to też prawda. No tak, tylko że wtedy też mieliśmy też spektakularne walki gangów, spektakularnych gangsterów jak Al Capone przecież.
No tak, to wszystko rzecz jasna było związane z prohibicją.
Tak, to były tak naprawdę kolorowe czasy. Więc to matka Alfreda podjęła decyzję o powrocie do kraju, zwłaszcza też, że chorowała. I ona nie chciała umierać na obcej ziemi. Stąd decyzja o tym, że razem z dziećmi, bo i także ze starszą siostrą Klarą, wracają do rodzinnego Włocławka. No a to mamy, co prawda, już czasy po odzyskaniu niepodległości, ale no ta Polska no, była jeszcze przaśna, naprawdę. No jakakolwiek odbudowa dopiero była w powijakach, raczej to można było zobaczyć, nie wiem, w dużych miastach, ale no nie na prowincji, jaką wtedy był Włocławek, tak? Więc rzeczywiście szok pomiędzy drapaczami chmur, ulicami zapełnionymi samochodami, sklepami pełnymi produktów i drogich rzeczy, a tutaj mamy, wiecie państwo, obrazek taki jak troszeczkę na pierwszej części tej sagi o Pawlakach i Kargulach.
Sami tak? Swoi, tak jest.
Tak, mhm. Tak. No mniej więcej to takie klimaty, no więc no, na pewno był to szok kulturowy i obyczajowy.
Ale panie Jarosławie, oni tam przetrwali zaledwie 9 miesięcy, a potem zdarzył im się powrót, znów długi rejs do Stanów, tak?
Tak, nie, bo to ta pierwsza wizyta to była jakby wizyta rodzinna, a ten drugi wyjazd do Europy, no to już był ten definitywny powrót do Polski. Wtedy ten pierwszy okres życia Szklarskiego, że nie tylko ten pierwszy, wiele tych okresów życia Szklarskiego, to niestety jesteśmy skazani na spekulacje.
Teraz musimy, panie Jarosławie, wyjaśnić naszym słuchaczom, kiedy zaczyna się przygoda z pisaniem Alfreda Szklarskiego. Jaką on miał pozycję jako autor, zanim wybuchła II wojna światowa?
No praktycznie żadną.
No właśnie.
On co prawda pisywał gdzieś tam, jak to się mówi, do szuflady, próbował jakieś tam opowiadanka i tak dalej, ale bez większych sukcesów. Ja przynajmniej nie znalazłem żadnej adnotacji, żeby ktoś go tam wydrukował. No i właśnie, wybucha II wojna światowa. Pan Alfred już jest wtedy statecznym młodym człowiekiem, który poślubił dziewczynę, w której się zakochał. Za chwileczkę będzie dziecko. No i trzeba też państwu wiedzieć, że niestety Alfred Szklarski dość był chorowitym człowiekiem. Praktycznie nie nadawał się do pracy fizycznej, tak? On skończył studia, napisał świetną pracę dyplomową, no, a wybuchła wojna i trzeba było jakoś tę rodzinę utrzymywać, tak? No i przypadek zdarzył, że napisał opowiadanie, wrzucił do takiej skrzynki kontaktowej jednej z redakcji czasopisma, no i tutaj właśnie dochodzimy do tego drażliwego etapu życia pana Szklarskiego.
Najbardziej kontrowersyjnego, tak.
Tak, najbardziej kontrowersyjnego, ponieważ było to polskojęzyczne pismo, ale wydawane przez okupanta niemieckiego.
No bo jesteśmy na terytorium Generalnej Guberni wówczas.
Tak. No dokładnie rzecz biorąc w Warszawie, bo tam się pan Szklarski przeniósł z tego Włocławka, jak już dostał się na studia i tak dalej. No i to opowiadanie zostało przyjęte. Potem poszło następne. No i summa summarum, pan Szklarski okazał się jednym z najpłodniejszych autorów gadzinówek, bo tak nazywano te pisma. Tylko chyba Helena Wielgomasowa była bardziej płodna. A na drugim miejscu z liczbą artykułów, opowiadań, różnych innych tekstów, no jest pan Alfred Szklarski.
Tak? Czyli Alfred Murawski, tak? Bo pod takim pseudonimem tworzył.
Tak. On nie pisał tam pod własnym nazwiskiem. Ukrywał się pod kilkoma pseudonimami, ewentualnie inicjałami. Z tym, że od razu chciałbym zaznaczyć, Alfred Szklarski pisał te swoje opowiadanka. Takie westernowe, przygodowe,
czasami erotyczne.
Takie erotyczne, bo przecież też drukował w tygodniku Fala, który był mocno erotyczny, bo były tam roznegliżowane zdjęcia pań. Pisał tego rodzaju takie niewinne opowiadanka, służące raczej chwilowej rozrywce, takiemu oderwaniu myśli czytelnika od tych, no niestety, przerażających realiów wojny. Nie zajmował się żadną propagandą na rzecz okupanta, tak? Nie współpracował z tym okupantem w ten sposób, jakbyśmy mogli sobie myśleć. No ale no niestety w jakiś sposób jednak pracował dla tego okupanta, no i to mu zostało wypomniane, a potem bardzo surowo ukarane.
Czy to prawda, panie Jarosławie, że on po wojnie, kiedy dowiedział się, że będzie odbywał się proces tych ludzi pracujących dla gadzinówek, sam zgłosił się do organów władzy?
Tak, to prawda. Przeczytał w gazecie, że są poszukiwani autorzy, którzy współpracowali z tymi pismami i podjął decyzję, że sam mieszkał już wtedy w Katowicach. Podjął decyzję, że jedzie do Warszawy do prokuratora, który prowadzi tę sprawę i po to, żeby się przyznać i żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności, bo podejrzewam, że on nie uważał, że on robił coś złego, no bo tak naprawdę no, ten element jego tej współpracy no, jest taki trochę no, kuriozalny, no. No, to tak jakby trochę kolejarza oskarżać o to, że woził Niemców, to była jego praca, tak? No, to jest moje oczywiście prywatne zdanie, bo są ludzie, którzy są przeciwnego zdania, ja to szanuję, ale mówię, to jest mój pogląd na te sprawy. Nie mógł znaleźć wtedy pracy jako dyplomata, bo skończył taką uczelnię, no to co miał robić? Nie nadawał się do pracy fizycznej, nie mógł iść na kelnera, nie mógł kopać rowów, no to co miał ten człowiek robić? No, tysiące artystów pracowało w teatrach, które jakby podlegały Niemcom. Wielu autorów pisywało do tych pism. Przypadek Adolfa Dymszy przecież, no, który grał za Niemców, tak? Taki aktor, a tu mamy autora dopiero początkującego, więc już w ogóle postawionego pod ścianą.
Tak, a w przypadku Szklarskiego ten wyrok było 8 lat. Tam co prawda zadziałała amnestia, więc on bodajże po 5 latach wyszedł z tego więzienia. Dokładnie. Ale dla człowieka schorowanego to pewnie też były traumatyczne lata.
Tak, nawet żona powoływała się na tę chorobę, żeby przyspieszyć zwolnienie męża. W aktach IPN jest na przykład książeczka jego ze wszystkimi zabiegami, ze stanem płuc i tak dalej. No ale niestety władze były niewzruszone, zwłaszcza, że też tak w mojej opinii ten proces, w którym był oskarżany Szklarski i szereg innych właśnie dziennikarzy, no należał do takich pokazowych, tak? Mamy rok 50 w tym momencie, już 49, 50, przełom lat 40 i 50. Nadal trwa przecież walka o umacnianie władzy komunistycznej, nowego porządku, że tak powiem. No to miało to wymiar też propagandowy i stąd tak surowe wyroki. Ja się na to powołuję też w książce, bo proszę Państwa, Blanka Kaczorowska, która ma na sumieniu wiele żyć ludzi z podziemia, która za sprawą której przecież między innymi
Grotrowecki, tak,
trafił w ręce Niemców. No naprawdę niewspółmierna wina współpracy.
I ten sam wyrok.
I tak samo wyszła po amnestii właśnie mniej więcej w tym samym czasie, tak? No tylko, że ona już w tym momencie podpisała lojalkę ze służbami bezpieczeństwa i służyła nowemu panu, tak? A Szklarski niczym takim się nie zhańbił, więc ciężki los. Jeszcze trzeba mieć też na uwadze to, kim był Szklarski. On w czasie procesu przedstawiał świadków, powoływał się na to, że on, pracując nawet w tej redakcji, wynosił stamtąd materiały, przekazywał je podziemiu. No tylko miał takie mówiąc kolokwialnie, nie farta, że powoływał się na tych samych ludzi, którzy byli w tym samym procesie oskarżeni.
Oskarżeni, tak? Sądzeni na AK-owców po prostu, bo przecież też wspomnijmy o tym, właśnie, że on był powstańcem warszawskim, panie Jarosławie. To nie było tak jednoznaczne wszystko.
Tak. No on jednocześnie pisze do tych gadzinówek te powiadanka, a gdy wybucha powstanie warszawskie, nie ma żadnych wątpliwości, natychmiast się zgłasza, dostaje broni, warczy w pierwszym szeregu. I właśnie to był proces komunistyczny i człowiek, który współpracował z AK, no to sam sobie troszeczkę
szkodził, kręcił, dodatkowo.
Tak, kręcił blata na głowę. Mało tego, pamiętajmy, że oficjalnie to był obywatel amerykański. No to wyobraźcie sobie Państwo, lata 50. to jeszcze na ładnych parę lat przed odwilżą w 56 roku, gdzie kurs jest bardzo twardy. No i mamy tutaj człowieka, który współpracuje z AK, współpracuje z Niemcami i w dodatku Amerykanin. No czego by ten człowiek nie powiedział na swoją obronę, i tak by to chyba nie zostało wzięte pod uwagę, albo zostało pominięte. Po prostu tam wyrok był po prostu, zapadł już przed końcem procesu.
Czy to pisanie dla młodzieży, pisanie o przygodach Tomka Wilmowskiego, to był rodzaj eskapizmu ze strony Szklarskiego i znalezienia sobie takiej wygodnej niszy, gdzie już jego przeszłość nie będzie wracać, jak pan sądzi?
Być może. Jest coś na rzeczy. I dwa, też tak coś w rodzaju jakiegoś odkupienia, bo on gdzieś tam po latach, prawdopodobnie może już wcześniej, trzeba wiedzieć, że Szklarski nie spędził, że tak powiem, tych kilku lat w normalnym więzieniu, prawda, takim co to siara w killerze. Prawda?
Tylko w obozie pracy.
Tak, tylko w obozie pracy. To nie były takie komfortowe warunki, tam właściwie wszystkiego brakowało, zawszenie, brud, o Jezu, no dużo by mówić, tak? On tam miał na pewno sporo czasu do przemyśleń. I być może też to pisanie, bo trzeba Państwu wiedzieć, że Szklarski na tych książkach to się specjalnie nie dorobił, tak?
Mimo ogromnych nakładów.
Tak, tak, przecież on utrzymywał wydawnictwo Śląsku, które go wydawało de facto, a przez całe życie mieszkał w jednym pokoju, w jednym mieszkaniu, przepraszam, które zostało mu przydzielone, gdy sprowadził się do Katowic. Teraz też tam mieszka córka z mężem. Cały czas w tym samym miejscu, tak? Nie żadne dacze powybudowane, miał tam gdzieś domek w Bieszczadach, do którego lubił sobie wyjeżdżać, no ale proszę Państwa, to nie była dacza Putina, tak? No od razu wyjaśnijmy. Przez całe życie to bodaj miał dwa samochody. No mówię, żadnych nie wiadomo jakich apanarzy. Sobie wyznaczał najniższe stawki, no bo był też i redaktorem, i potem sekretarzem.
Tak, był trochę takim buchalterem tego wydawnictwa.
Tak, wydawnictwa. Więc żeby nie było żadnych podejrzeń, to sobie dawał najniższe stawki. Człowiek, którego książki ukazywały się w milionowych nakładach, tak? A właściwie skończył, no może nie jako ubogi człowiek, no ale na pewno nie człowiek, który się dorobił nie wiadomo jakich kokosów.
I co jest paradoksalne, panie Jarosławie, to także to, że on opisuje podróże, no, na które także młodzież czytająca jego książki zupełnie nie mogła sobie pozwolić, więc to też otwierało głowy naszym młodym ludziom.
Oj, tak, oczywiście, no to były takie czasy, gdzie no nie każdy mógł wyjeżdżać za granicę, a jeżeli już, no to do zaprzyjaźnionych krajów demoludu, tak, czyli tak. U nas szczytem egzotyki był wyjazd do Jugosławii. Ale nie, prawda, jakaś Nowa Gwinea, jakaś Ameryka Południowa, no wtedy to tylko mogli jeździć tam swoi, czyli naprawdę współpracujący z władzami i służbami ludzie. No, tacy zaufani. No, a dwa, to też specyficzna kolejna rzecz w życiorysie Szklarskiego, że on, prawda, opisywał tak dalekie kraje w sposób bardzo adekwatny i odpowiadający rzeczywistości.
Ale w sposób stacjonarny, z zabiórka zupełnie, tak?
Tak, to nawet ukuto takie określenie dla tego rodzaju autorów, to jest tak zwany pisarz gabinetowy. No, więc on po prostu podróżował tam z zabiórkiem, ale robił to tak doskonale, że czytałem kilka relacji czy wspomnień, których autorzy podążyli śladem, prawda, tych bohaterów Szklarskiego, jakichś tam marszrut. I proszę sobie wyobrazić, że bez czasów, gdy nie było jeszcze Google Earth i nie wiadomo czego, gdzie można sobie to wszystko zobaczyć nawet za pomocą satelitów, ta marszruta jest opisana tak perfekcyjnie, że praktycznie się zgadza co do metra i wszystkie inne charakterystyczne punkty na tej trasie. No, przepiękna robota. Pełen podziwu jestem dla niego za to.
Jeszcze jedno pytanie, panie Jarosławie. Ma pan swoją ulubioną część przygód Tomka Wilmowskiego, do której pan wraca najchętniej?
Znaczy, może już wracam, to nie. Ale chyba najbardziej lubiłem Tomek u źródeł Amazonki. Ja zawsze, powiem panu, że obrazek, który na Marycina, który namalował pan Józef Marek, naczelny ilustrator książek Szklarskiego od pewnego momentu, prawie od początku,
tak.
Namalował to tajemnicze miasto Kampów. Ja pacholęciem będąc zobaczyłem ten obrazek. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że pan Marek się wzorował po prostu na Machu Picchu, bo to jest mniej więcej to miejsce, tak? Tak. Ale wtedy pacholęciem będąc pomyślałem sobie, chciałbym to kiedyś zobaczyć. I powiem panu, że sam się wzruszyłem jakieś ćwierć wieku temu, może już nawet 30 lat temu. Dotarłem do Machu Picchu, bo to była jedna z moich pierwszych wypraw po 89 roku, kiedy już można było swobodnie wyjeżdżać. No to łezka wzruszenia mi się zakręciła wokół, gdy stanąłem i zobaczyłem właśnie to na własne oczy. I powiem panu, że jakieś 3 czy 4 lata temu, bo miałem takiego niefarta, że nigdy nie byłem nad Amazonką. Byłem nad jej dopływami, nad Urubambą, nad Wilcabambą, nad paroma innymi, bo się kręciłem w tamtych stronach, ale nigdy nad samą Amazonką. 4 lata temu udało mi się wreszcie dotrzeć nad samą Amazonkę. Nawet byłem na pograniczu Peru, Brazylii i Kolumbii.
I Kolumbii, tak.
I Kolumbii. Łapałem piranię w Amazonce i wtedy też tak moja myśl pobiegła do tego Tomka i źródeł Amazonki. Mówię, no wreszcie ja jako stary koń. Udało mi się jakby drugą część tych marzeń zrealizować. Tak też popłynąłem wreszcie Amazonką, też wreszcie tego klimatu łyknąłem, zobaczyłem zachód słońca nad Amazonką. No coś pięknego, więc wiele zawdzięczam panu Szklarskiemu.
Ja też, panie Jarosławie, jako wielbiciel jego książek, ogromnie panu chcę z tego miejsca podziękować za tę pierwszą biografię, bo trzeba przyznać, że Szklarski już wiele lat temu na nią zasłużył, a jakoś nie mogła się ona pojawić, więc tym bardziej ogromne dzięki.
No cała przyjemność po mojej stronie. To była jedna z moich najprzyjemniejszych prac książkowych, jakie dane mi było robić.
To przypomnijmy, Alfred Szklarski, Sprzedawca marzeń, to jest książka, która niedawno pojawiła się na rynku, autorstwa Jarosława Molendy, który był gościem Datownika. Ogromnie panu dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.